Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, no bardzo, bardzo rzadko, praktycznie rzecz biorąc, tak rzadko, że chyba w ciągu ostatnich 4 lat, już pełnych 4 lat istnienia tego kanału, chyba mi się nie zdarzyło jeszcze mieć do czynienia, no może poza z absolutnymi wyjątkami, mieć do czynienia z analizą politologiczną, taką, jaką przed chwilą miałem zdecydowaną przyjemność posłuchać, oglądnąć. Mianowicie przyglądałem się, odsłuchiwałem tego, co ma do powiedzenia pan profesor Adam Wielomski. Tytuł tego filmu na YouTubie: Donald Trump zaprzysiężony. Co dalej? Analizuje profesor Adam Wielomski, Myśl Polska. Proszę Państwa, więc naprawdę bardzo, bardzo, znaczy to mnie tak dobrze ustawiło, co mnie tak dobrze ustawiło do tego wywodu pana Wielomskiego, no to, że praktycznie prawie wszystko się zgadzało z tym, co ja mówię. To dosyć miłe, kiedy ja przez lata mówię to samo, coś tam, a później okazuje się, że mam rację. Znaczy lata. No to lata, a już jeśli chodzi o ostatnie posunięcia pana Trumpa, to oczywiście również je. Nie o wszystkim mówię, bo przecież one na razie w niewielkim stopniu dotyczą Chin, ale te, które dotyczą Chin, to o tym mówię. Natomiast tutaj pan Wielomski, przepraszam, a w pewnym momencie od 9 minuty i 59, chyba od 9 minuty, tak, od 9 minuty i 15 sekundy, chyba to tak wygląda, zaczyna mówić o Chinach. I ja oczywiście polecam Państwu, dam Państwu linka do tego felietonu pana profesora Wielomskiego, natomiast no, żałuję, że niestety nie mogę zamieścić expressis verbis zdań pana profesora i do nich się odnieść, a nie mam takiej dobrej pamięci, żeby móc przesłuchać i się do niej odnieść, ale pan profesor Wielomski mówi o rzeczach, gdy dotyka Chin, sprawy chińskie, jak powiedziałem, to jest dziewiąta minuta, od dziewiątej minuty, właściwie chyba do końca, kiedy zaczyna dotykać tych spraw, to moim zdaniem to jest najsłabszy punkt tego wywodu. Bardzo bym kiedyś chciał móc podyskutować z panem Wielomskim, ale to chyba jest niemożliwe. Ja nie jestem dla niego partnerem. Natomiast to jest tak, o w czym rzecz? Otóż pan Wielomski, a to jest cechą charakterystyczną wszystkich, absolutnie wszystkich Polaków, którzy nie znają Chin, nie rozumieją Chin, nie czują Chin, że Chiny traktują tak samo jak każdy inny kraj. Nie. Nie, Chiny nie są takim samym krajem jak każdy inny kraj. Z bardzo prostego powodu mają swoją własną cywilizację. I przez tą cywilizację swoje własne ukształtowane działania polityczne. Przez tąże cywilizację. Więc na przykład sformułowanie, jeśli dobrze sobie przypominam, proszę mi wybaczyć, jeśli coś powiem nie tak, ale pan powiedział, pan profesor użył słowa, zapomniałem. W każdym razie, zaraz, ja może włączę to. Słyszycie Państwo?
Kraj, który chce dokonać obalenia amerykańskiej supremacji w świecie, między innymi przez projekt...
No i mam nadzieję, żeście Państwo słyszeli. Kraj, który chce dokonać obalenia amerykańskiej supremacji w świecie. Nie, no tutaj zupełnie się nie mogę. Tutaj to jest jedna z tez tego pana. Ten pan wcześniej mówił o koncercie Mozart i tutaj się oczywiście zgadzam z tamtą tezą. Natomiast mówienie i myślenie w tych kategoriach, że Chiny chcą obalenia amerykańskiej supremacji w świecie, nie, znaczy z tym się nie zgadzam, dlatego że Chiny chcą być może w efekcie to doprowadzić do tego samego, ale też nie zupełnie, nie. A Chiny chcą handlować ze wszystkimi, z którymi tylko się da. I to jest to właśnie ta kolosalna różnica, bo nie oczekują za tym dominacji politycznej. To znaczy nie chcą i myślę, że nigdy nie będą dominowały politycznie, nie będą chciały uzyskać dominacji politycznej w efekcie dominacji gospodarczej. Bo co to znaczy jeszcze dominacja gospodarcza? To trzeba było też zdefiniować, czy będąc fabryką świata i stając się coraz bardziej fabryką świata, w coraz bardziej wyrafinowanym stopniu, powiedzmy sobie, jeśli będą produkowały, no nie wiem, strzelam, 50% wszystkich dóbr, które są na świecie wytwarzane. Myślę, że to 50 to bardzo, bardzo, to jeszcze ze 20 lat nam przyjdzie poczekać. No ale powiedzmy sobie, że to wtedy będziemy mieli do czynienia z czymś, co nazwiemy supremacją gospodarczą. No ale nawet wtedy ja byłbym niezwykle ostrożny, albo jeszcze bardziej ostrożny w twierdzeniu, iż w stawianiu tezy, iż za tym pójdzie supremacja polityczna. Nie dlatego, że to nie jest ich genotyp. O, tak bym to ujął. To nie jest ich genotyp. Pan Wielomski jest uprzejmy myśleć kategoriami białego człowieka. A w spotkaniu z Chinami, no niestety to myślenie zawodzi. Tymi kategoriami zawodzi. Tego się nie da tak zrobić. Znaczy, nie da się zrozumieć Chin, myśląc kategoriami białego człowieka. Więc to jest jedna sprawa. Jedna teza, z którą nie zgadzam się z panem profesorem Adamem Wielomskim, ale w przeciwieństwie do wielu innych ludzi, do wielu innych panów profesorów, jego szanuję. A druga sprawa, druga teza, z którą w ogóle się nie zgadzam, już zupełnie się nie zgadzam, może już zupełnie, no podobnie zupełnie jak i z tą poprzednią, to jest teza, którą pan profesor był tak uprzejmy sformułować w ten sposób, że jaką to cenę, znaczy powiedział o tym, o czym ja mówię zawsze, że Stany Zjednoczone uważają Chiny za swojego podstawowego wroga i tak właściwie jest. To jest ich jedyny wróg w tej chwili na świecie. Rosja nie jest tym wrogiem. I teraz i pan Wielomski powiedział, że znaczy odniósł się do czegoś, o czym ja ostatnio często mówię, że to w takim razie pytanie jest takie, za ile Amerykanom przyjdzie zapłacić Rosji za to, aby Rosja zablokowała jedwabny szlak. Bo tutaj słusznie oczywiście pan Wielomski powiedział, że jedwabny szlak wjedzie i będzie wiódł przez Rosję, albo nie będzie go wcale, bo ten jedwabny szlak, przez tak jak Państwu mówiłem, te różne odnogi jedwabnego szlaku idące przez kraje Azji Środkowej, Iran, Turcję do Europy, to jest jednak, to może być, ale to niekoniecznie tak. To nie znaczy. Być może w przyszłości to stanie się alternatywnym jedwabnym szlakiem, natomiast w tej chwili, w ciągu najbliższych kilku lat, przypuszczalnie tak nie będzie. Więc ta cena, kwestia tej ceny, jaką przyjdzie Stan Zjednoczony zapłaci za to, aby Rosja zablokowała chiński ten nowy jedwabny szlak. Otóż, panie profesorze, jest mi przykro, że muszę pana rozczarować, ale na pewno istnieje taka cena. Na pewno istnieje taka cena. Ale to jest cena tak wygórowana, że Amerykanie jest w stanie jej zapłacić. Bo bądźmy uczciwi, jeśli ja cały czas powtarzam państwu od 13 roku, od początku 13 roku, od marca 13 roku, a dokładnie 25, kiedy to pan prezydent Xi wybrał się, nowo mianowany prezydent Chin wybrał się do Moskwy na 5 dni, od tego czasu powtarzam państwu, że Chinom zależy na współpracy z Rosją, a nie Rosji z Chinami. Aczkolwiek powoli zaczyna się to zmieniać, powoli Rosjanie zaczynają rozumieć, że z Chinami im jest bardzo po drodze. Niemniej jednak realia, Chińczycy, znaczy Rosjanie są teoretycznie białymi ludźmi, ale oni myślą jeszcze zupełnie innymi kategoriami. I w związku z tym nie ma sensu ich postrzegać jako typowych białych ludzi. Więc oni mają jeszcze swój sposób myślenia, zupełnie nietypowy dla Europejczyków, bo Europejczykami nie są. Więc trudno powiedzieć, jaka to miała być cena, ale ona musiała być strasznie wygórowana, jak cena, którą musieliby zapłacić Amerykanie Rosjanom, żeby ci porzucili kierunek chiński. Dlaczego? Ja twierdzę, że Rosjanom diabelnie się opłaca na długą metę, diabelnie się opłaca iść razem z Chińczykami, bo oni mają coś w sobie, co ich łączy z Chińczykami od stuleci. Proszę nie zapomnieć o tym, że to byli najeźdźcy. To byli najeźdźcy, którzy w efekcie, mówię o Mongołach, później Mongołach, którzy posługując się Tatarami, zdominowali obszary Rusi, wszelkiej Rusi. Więc od tamtego czasu ten sposób widzenia obecny rosyjski, czy ruski to, ale w tym nie kontekście negatywnym, ten sposób widzenia ruski świata, Rusi, jest w jakiś sposób w wielu miejscach wspólny z chińskim sposobem myślenia. Bo proszę nie zapomnieć o tym, że Mongołowie, również dynastia Yuan, chińska dynastia Yuan, wychodzi się prost z potomków Chinggis Khana. Więc ja tutaj wskazuję na pewne wspólne sposoby myślenia, które zapewne są w obydwu, funkcjonują w obydwu nacjach, które to sposoby myślenia pozwalają tym nacjom i pozwolą, myślę tak od czterech lat, że te wspólne interesy, ale również wspólny sposób myślenia spowodują, że te dwie nacje, Chiny i Rosja, Chińczycy i Rosjanie, będą się coraz łatwiej dogadywać. To zresztą daje temu wyraz poprzez playlistę Chiny-Rosja, gdzie w oczywisty sposób pokazuje, jak to idzie to dogadywanie się tych dwóch nacji. Więc powtarzam, każdy naród ma swoje interesy, każda władza narodowa, w tym przypadku Putin reprezentuje jak najbardziej władzę narodową rosyjską, a ma swoje interesy. Ale rzecz w tym, że interesy z Chińczykami robione, z Chinami robione, są tak ważne i tak istotne w każdej dziedzinie, że aby przelicytować to, co proponują Chińczycy, trzeba dać coś tak niesamowicie dużego, że Stany Zjednoczone po prostu nie są w stanie tego dać. Najprościej mówiąc, nie są w stanie tego zaoferować. Tej ceny za odejście, za zablokowanie w tym przypadku jedwabnego szlaku, co, tego kolejowego jedwabnego szlaku, o czym mówi pan profesor Wielomski. I mając oczywiście rację, że takie jakieś tam dziwne, moim zdaniem wymierzone w interes Polski działania pana Macierewicza związane z blokowaniem jakiejś tam sprzedaży działki nie mają żadnego znaczenia. Znaczy mają znaczenie dla Polski, bo są antypolskie, bo w efekcie do Polski nie spłynie olbrzymia ilość pieniędzy, a spłyną te pieniądze do Czech i Słowacji. Tak jak pan słusznie powiedział, pan Wielomski, a ja o tym mówiłem za rok temu, półtora roku temu, nie pamiętam, wielokrotnie. A więc tak, to tylko Rosja może zablokować, ale odnoszę wrażenie, że nie ma takiej ceny realnej, znaczy Amerykanie nie są w stanie zapłacić takiej ceny realnej, jaką Rosjanie by zażądali, bo po prostu nie, to nie miałoby dla nich sensu. To nie miałoby dla nich sensu. A więc ja kiedy pierwszy raz usłyszałem jakieś kilka tygodni temu tą tezę, że Amerykanie mogą próbować z Rosjanami grać przeciwko Chinom, obruszyłem się, po czym zacząłem myśleć, no może jednak, może jak, ale nie, to po prostu nie. W tej chwili po gruntownym przemyśleniu tego wszystkiego stwierdziłem, że interes rosyjski głęboko, szeroko i głęboko pojęty leży w Chinach. Leży w Chinach, we współpracy z Chinami. I Amerykanie, powtarzam jeszcze raz, ostatni raz, nie są w stanie zapłacić ceny, która by równoważyła straty wynikające z odejścia od współpracy z Chińczykami. Nie są w stanie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia. I polecam Państwu tą analizę pana profesora Adama Wielomskiego na YouTube. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.